Quo vadis, kulturo? Dokąd zmierzasz i kto za tę drogę płaci? Aleksandra Gronek-Piotrowska
i Paweł Solarz. Dzień dobry Państwu. To drugi odcinek wspólnych debat przygotowanych przez TVP Trzy Kielce i Polskie Radio Kielce.
Dziś naszych gości będziemy pytać o pieniądze, o ich źródło, o ich podział i o to, kto właściwie decyduje o tym, co uznajemy za kulturę.
A spotykamy się na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury, w miejscu, gdzie i tworzy się kulturę, no i właściwie za tę kulturę się płaci.
Zaprosiliśmy gości, którzy na kulturę patrzą z różnych perspektyw. Są z nami gospodarz tego miejsca, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury, Artur Wiata. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Magdalena Fogiel-Litwinek, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Sławomir Pastuszka, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Maciej Chłopek, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Arkadiusz Latos, artysta rzeźbiarz, właściciel Galerii Wieża Sztuki.
Dzień dobry.
I Marek Wrona, prezes Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A punktem wyjścia do pierwszej części naszej rozmowy będzie wypowiedź ministra Macieja Wróbla. Proszę posłuchać.
Biznes, ale to także coś, co nazywamy działalnością misyjną. My w resorcie kultury co roku w 32 programach ministra przeznaczamy ponad 500 000 000 złotych na wsparcie wydarzeń kulturalnych w całej Polsce. Oczywiście oprócz tego instytucjonalnego wsparcia, którym co roku zasilamy państwowe instytucje kultury. Chcemy, żeby wydarzeń kulturalnych w całym kraju, bez względu na to, jaka to jest miejscowość, było jak najwięcej. Ale coraz więcej osób prywatnych angażuje się w realizację działań w tej sferze, bo przynoszą one po prostu wymierne korzyści. Takim przykładem jest chociażby produkcja filmowa, której koszty w ponad 60% stanowią wydatki nie na honoraria artystów, tylko na wynajem transportu, cateringi, hotele, co oznacza, że jest to wspieranie biznesu w danym miejscu, gdy film dany powstaje. Także w porozumieniu z Senatem pracujemy nad ustawą o sponsoringu, właśnie po to, żeby pieniądze prywatne w łatwiejszy sposób można było przeznaczać na wspieranie kultury, żeby one przynosiły wymierne korzyści i dla twórców, i dla tych, którzy te prywatne pieniądze wydadzą. Bardzo nam na tym zależy, aby wspierać polskich niezależnych twórców, dlatego też to była dla mnie wielka przyjemność. Niedawno we Francji, w Lille, podpisałem w imieniu polskiego rządu konwencję Rady Europy dotyczącą koprodukcji seriali telewizyjnych. Po ratyfikowaniu tej konwencji polscy producenci będą mogli aplikować o środki we wszystkich krajach, które tę konwencję ratyfikują. Tak samo inni niezależni producenci będą mogli w naszym kraju produkować seriale, ubiegać się o środki przeznaczane na ten cel. To ogromne wsparcie polskiego sektora audiowizualnego i tak można mnożyć tego typu działania, biorąc pod uwagę także funkcjonujące w naszym kraju galerie sztuki, które także działają na rzecz tego segmentu. Kultura może być świetnym połączeniem wydawania środków publicznych na publiczne cele, ale także środków prywatnych, które wspierają ten sektor.
Pierwsze słowa o pieniądzach już za nami, za chwilę usłyszymy kolejne. Zaczniemy od pytania numer jeden do profesora. A to pytanie brzmi, czy system finansowania kultury w Polsce jest dziś stabilny, czy bardzo uzależniony od decyzji politycznych i budżetowych?
No niewątpliwie, ile by środków na kulturę nie przeznaczyć, tyle kultura mogłaby tych środków wykorzystać. One są niewątpliwie potrzebne, wobec czego trzeba dokonywać wyborów, trzeba priorytetyzować określone cele. I dzisiaj około 686 milionów złotych w skali całego kraju przeznaczanych jest na wydarzenie kulturalne, z czego ponad 38% na finansowanie telewizji i na funkcjonowanie muzeów. Pozostałe środki na inne działalności, inne aktywności. Trzeba pamiętać, że wydatki na kulturę są wydatkami, które się zwrócą w kontekście zwrotu uzyskanych korzyści w wymiarze materialnym i niematerialnym. I o tym należy to należy podkreślać. Dzisiaj wpływy z kultury stanowią około 3,5% produktu krajowego brutto.
To jest dużo?
To jest dużo, około 230 miliardów złotych wartości dodanej z sektora kultury. Porównuje się do wpływów z sektora gastronomii i sektora hotelarskiego. Więc są to niebagatelne środki, niebagatelny przemysł, niebagatelny sektor zatrudniający ponad 600 tysięcy ogółu zatrudnionych. To jest 3,2 ogółu zatrudnionych, a więc to jest też niemała armia. Oczywiście w różnym układzie zawodowym są to umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy cywilne, freelancerzy w różnych zakresie, w różnym okresie czasu i wymiarze czasu, co oznacza, że też ten wymiar zatrudnienia i gospodarka związana z kulturą stanowi swoistego rodzaju amortyzację w przypadku szoków w innych sektorach, w sektorach produkcyjnych. Tam ewentualnie ta produkcja, aktywność może się obniżać nawet niepokojąco, co ma niekorzystny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego i zatrudnienie. Natomiast zatrudnienie w kulturze, produkty, które związane są z kulturą, dają możliwość funkcjonowania gospodarki i uzyskania wpływów dla tych, którzy tą kulturę tworzą, w której uczestniczą i dla tych, którzy z tej kultury czerpią w kontekście wpływów budżetowych. A o tym przecież
pan
rozmawiamy.
Pan profesor troszkę się uśmiechnął, to znaczy, że kultura napędza inne dziedziny gospodarki, a dzisiaj, jeżeli to takie pytanie ogólne do dyrektorów poszczególnych instytucji, czy dzisiaj instytucje kultury muszą liczyć widzów, liczyć wpływy z biletów, sprawdzać frekwencje, wyprzedzać rzeczywistość, aby przyciągnąć jak najwięcej osób do tego, żeby odwiedzić chociażby daną placówkę, czy wziąć udział w tym wydarzeniu, które jest zorganizowane?
To może ja tutaj powiem jako gospodarz tego miejsca. Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy taką sytuację rzeczywistości, która nas zastaje codziennie, że dyrektorzy instytucji kultury muszą brać pod uwagę taką wolnorynkową ekonomię, która stanowi o tym, czy jednostka kultury będzie miała też pieniądze na działalność, bo jak wiemy, powinniśmy dostawać w budżetach rocznych na 100% naszej działalności, jeśli chodzi o ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej, ale tak się nie dzieje i wiele samorządów boryka się z problemami finansowymi. W związku z tym instytucje muszą sobie też w jakiś sposób nadrabiać te straty. Oczywiście w ustawie to jest skutek uboczny, to jest zapis, który może dla instytucji być skutkiem ubocznym, ten przychód. Natomiast instytucje działają na wolnym rynku i też konkurują z na przykład agencjami prywatnymi, tworząc wydarzenia, które są komercyjne i tworząc spektakle, koncerty i różnego rodzaju wydarzenia.
Do tego wątku jeszcze wrócimy, ale skoro powiedziałeś o konkurencji, to konkurują też na rynku lokalnym, konkurują instytucje między sobą, Kieleckie Centrum Kultury, Wojewódzki Dom Kultury.
Ja nie chciałbym używać tego słowa, że konkurujemy. Myślę, że my mamy po prostu, inspirujemy się nawzajem, ale też jakby wzbogacamy tą ofertę dla miasta kulturalną. Wojewódzki Dom Kultury robi jakieś wydarzenia, my robimy jakieś wydarzenia, razem nawzajem się wspieramy. Nawet miasto Kielce co tydzień wydaje taki można powiedzieć, informator weekendowy, gdzie się co dzieje i wtedy tam znajdują się wszystkie instytucje. Nie ma podziału na instytucje miejskie czy instytucje wojewódzkie. My się nawzajem inspirujemy i myślę, że dzięki temu mamy bardzo bogatą ofertę, bo mamy wolny rynek, nie możemy też mieć jakiegoś scentralizowanego planu na kulturę i wzajemnie porozumiewać się, my robimy to, a wy robicie tamto. Myślę, że to widzowie są od tego, żeby ocenić i przyjść do naszych instytucji, jeśli chodzi o tą naszą ofertę.
Zgadza się z tym pani dyrektor.
Zanim odpowiem, to chciałabym przesłać pozdrowienia dla pana wiceministra, który rozpoczął nasz program i tak pięknie mówił o pieniądzach na kulturę. Chciałam powiedzieć, że Wojewódzki Dom Kultury, czyli jedna z największych instytucji kultury w województwie świętokrzyskim przez cały ubiegły rok z ministerstwa otrzymała 0 zł. Dlatego no, jest to dla nas bardzo krzywdzące. To instytucja, która ma szczególny profil działalności, dlatego że żadna inna instytucja w województwie w tak kompleksowy sposób na przykład nie wspiera osoby z niepełnosprawnością.
Ta instytucja starała się mocno oczywiście, o te pieniądze?
Oczywiście.
Jakaś odpowiedź przyszła taka, że nie dostaniecie, bo nie dostaniecie? Czy ze względu na
nie
to,
wiem, czy państwo się orientujecie, ale przez kilkanaście lat był inny system przyznawania dotacji. W 2024 roku zarządzenie zostało zmienione i nie ma trybu odwoławczego. Czyli decyzja jest ostateczna i żadna instytucja nie może podać dodatkowych argumentów, dodatkowych przyczyn, że jednak ta dotacja powinna zostać przyznana. Czyli został ucięty zupełnie tryb odwoławczy. Dodatkowo te duże instytucje, takie właśnie jak Wojewódzki Dom Kultury, w pewien sposób są pokrzywdzone, dlatego że wcześniej był liczony tak zwany wkład własny, był on punktowany. Teraz są bardziej promowane mniejsze instytucje, które takiego wkładu na przykład nie zapewniały. No ale powoduje to to, że w ubiegłym roku WUDEK nie dostał ani złotówki. Przypomnę, że realizujemy takie zadania, które są naprawdę bardzo wartościowe społecznie. Opiekujemy się zespołem, który działa już 25 lat, czyli są to osoby przede wszystkim z zespołem Downa, które przygotowują spektakle, ale mamy też rytmikę, zajęcia plastyczne. Tego nie da się komercyjnie wystawić na rynku. Natomiast uważam, że rezygnacja z takich działań podwoi koszty, dlatego że tutaj ktoś z państwa chyba zadał na początku takie pytanie, czy stać nas na finansowanie kultury. Ja bym to odwróciła, czy stać nas na niefinansowanie kultury.
A stać nas, panie doktorze? Zwracam się do pana doktora Macieja Chłopka.
Zastanawiam się, w kontekście, jeszcze nawiążę do tego pytania o konkurencyjność, o potrzeby konkurowania i w ofertach na rynku usług kulturalnych. Instytucje kultury mają dużo większe obciążenie niż podmioty komercyjne. Chociażby nawet utrzymanie poziomu aktywnej działalności operacyjnej, przygotowanie się, utrzymanie tej infrastruktury. Jedynym kapitałem i wartością świadczącą o konkurencyjności tych podmiotów naszej instytucji jest talent, kapitał intelektualny. Zaangażowanie, pasja pracowników kultury. To jest w żaden bezcenne. Sposób bezcenne, ale i niedoceniane, mówiąc również w aspekcie finansowym. Ale to stanowi istotną, myślę, taką cechę świadczącą o konkurencyjności tego, co możemy oferować. I rzeczywiście ta działalność, którą prowadzimy, jest nastawiona często na misyjność. Nie podlega monetaryzacji, nie możemy tego sprzedać, ale inny podmiot komercyjny tego nie zrobi, zwłaszcza ze względu na to, że te przychody czy zyski z tego rodzaju działalności będą dla niego niesatysfakcjonujące.
Dzisiaj instytucje kultury muszą być takimi przedsiębiorstwami, które muszą myśleć z wyprzedzeniem i właściwie liczyć złotówkę do złotówki.
Na pewno musimy obracać tą złotówkę kilka razy w dłoni, by właściwie ją wydać. Mało tego, by zyskać pewną wartość dodaną. Istotne jest, myślę, że myślenie strategiczne i komplementarność działań, które prowadzimy, czyli w horyzoncie kilku lat wiemy, że wydatek poniesiony w roku pierwszym, on będzie komplementarny z czymś, co będziemy realizować, planujemy do realizacji w trzecim roku, prawda? I wtedy wartość wydatkowania tych środków jest dużo większa niż taki jednostkowy wydatek, chociażby na organizację bieżącego wydarzenia kulturalnego. Bo wydaje mi się, że powinniśmy unikać i sensownie takiej roli instytucji kultury, które pozyskuje środki, tak naprawdę tylko pośredniczy w ich dysponowaniu, przekazywaniu od darczyńcy czy dotującego po usługodawcę, czy tego, którego pewne usługi zamawiamy. Istotność jest właśnie właściwe wydatkowanie tych środków. Często nie
no właśnie,
problem.
A czy wydatkowanie pieniędzy jest przejrzyste na tyle, że możemy zaufać instytucjom kultury, że te pieniądze, które są przeznaczone, chociażby tak jak pan wspomniał, przez mecenasów kultury, one pójdą na właściwy cel?
Pytanie, ja bym troszkę inaczej zmodyfikował. Często jest tak, że najczęściej jest tak, że ten, który nam te granty powierza, on wymaga, nakłada nas na pewne oczekiwania, czyli te działania, które musimy realizować, muszą wpisywać się w założenia programu.
Idealne rozliczyć dotacje.
Tak. No to jest idealna sytuacja.
To jest odpowiedź na pytanie, kto decyduje o tym, co uznajemy za kulturę. Tak.
Idealnie jest, gdy te nasze działania też pokrywają się rzeczywiście z tym, co robimy. I to wspiera instytucje, ale w momencie, kiedy rzeczywiście próbujemy już, mówiąc prosto, troszkę być elastycznym i te działania dopasować bardziej do oczekiwań grantodawcy i wychodzić poza kontekst, w którym działamy, to z jednej strony może sprzyjać dalszemu rozwojowi, ale też powoduje pewne takie napięcia i trudności w realizacji tych przyjętych.
Czy zupełnie inny świat finansowy wygląda w przypadku działalności prywatnej? W przypadku artysty niezależnego, to pytanie do pana Arkadiusza, bo być może to jest czas, w którym powinniśmy wyjaśnić naszym widzom dobór naszych gości, bo on nie jest przypadkowy. Dobór naszych gości to Artur Wiata, który prezentuje miasto. Miasto jest opiekunem Kielerskiego Centrum Kultury. Wojewódzki Dom Kultury, Urząd Marszałkowski. Zaprosiliśmy również pana doktora, żeby mieć obraz tego, jak to wygląda troszeczkę dalej od Kielc. Pan Arkadiusz, prywatna działalność, i pan Marek Wrona reprezentuje stowarzyszenia. Zaraz określimy, które dokładnie stowarzyszenie. Dlatego teraz kierujemy pytanie do pana Arkadiusza.
U mnie wygląda właściwie sytuacja zupełnie inaczej. Ja jako artysta, który działa 35 lat w naszym mieście, założyłem galerię 15 lat temu. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy mija 15 lat.
Gratulujemy.
I ja borykam się z takimi problemami, jak każdy twórca w naszym kraju. Czyli wiadomo, artystą się bywa. Realizuje się wiele różnych przedsięwzięć, większych, mniejszych, malutkich, ale codziennie trzeba jeść ten chleb.
I musiał pan robić szpagaty, żeby przez te 30...
No może nie nazwę szpagatów, tylko umiejętność poruszania się na rynku sztuki, ale i też, które wymogi nas cały czas się zmieniają odnośnie różnych projektów, różnych grantów. To trzeba też wziąć pod uwagę. Ja tylko jeszcze powiem, że jestem prezesem Stowarzyszenia Wizjoner, które też wspiera artystów niepełnosprawnych, ale i byłem 15 lat prezesem Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy. Czyli tak naprawdę to środowisko bardzo, bardzo dobrze znam i nieprofesjonalne, i profesjonalne. I tak naprawdę, tak jak powiedziałem, artystą się bywa, ale codziennie trzeba jeść ten chleb. I tu w tym momencie założenie tej galerii to też było wyjście naprzeciw moim, nazwijmy to, marzeniom, ale i też wymaganiom, jakie stawia rynek. I tak naprawdę moja działalność jest taka, że muszę sam utrzymać tą galerię. Naprawdę jest to jeden pracownik na stałe zatrudniony jeśli chodzi o galerię, który w rzeczywistości jest i menadżerem, ale i też wspiera różnego rodzaju działania w naszej galerii, choć nie tylko. I po prostu ja sam ze sprzedaży dzieł sztuki moich, ale i również moich kolegów, przyjaciół, robiąc 180 wystaw w ciągu tych 15 lat, muszę utrzymać galerię. Mało tego, jestem na normalnych warunkach, nie preferencyjnych, tylko komercyjnych, czyli płacę normalnie czynsz, wszystkie media i tak dalej, i tak dalej. I to jest dopiero szpagat w kulturze.
Jeszcze takie jedno pytanie krótkie do Marka Wrony, prezesa Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa. Czy wam wystarcza pieniędzy, czy też musicie robić szpagaty, żeby jak najwięcej środków zebrać, żeby można było tworzyć to, co sobie planujecie?
Ja myślę, że odpowiedź zna każdy pracownik i każdy menadżer, że każdej instytucji kultury w Kielcach również, znaczy w Kielcach, w Polsce i na świecie chyba.
Pieniędzy brakuje.
Pieniędzy nigdy nie wystarcza. Zawsze aspiracje są dużo wyższe i ambicje, i to, co chce się zrobić, i to, co chciałoby się zrobić, trzeba przekładać na język realny i na realia, w których funkcjonujemy. Tego zawsze będzie za mało. Natomiast oczywiście każdą złotówkę, którą wydajemy, zawsze musimy obrócić 15 razy, tak jak tu pan wcześniej powiedział, w ręku i przyjrzeć się jej dokładnie, gdzie ją przekierować, tak żeby była spożytkowana jak najbardziej optymalnie. No i musimy pozyskiwać oczywiście środki zewnętrzne, bo same jakieś wsparcie instytucjonalne nigdy nie jest wystarczające. No potrzeby kulturalne, powiedzmy sobie szczerze, naszego społeczeństwa są moim zdaniem jeszcze mocno niedoinwestowane. I dopiero od po okresie pandemicznym, który to wszystko troszeczkę zatrzymał i omal się to nie skończyło katastrofą, w tym momencie troszeczkę to wreszcie od tego dna zaczyna odbijać. I społeczeństwo też ma coraz wyższe potrzeby pod tym względem. a my musimy na nie odpowiadać, bo ktoś musi. I
no bo widz jest najważniejszy. Powołanie. Też zapytaliśmy mieszkańców Kielc o to, czy ceny chociażby za bilety na poszczególne wydarzenia są adekwatne do jakości tych wydarzeń i czy każdy może sobie na takie wyjście rodzinne czy z przyjaciółmi pozwolić.
Myślę, że jak najbardziej instytucje kultury powinny szukać sponsorów, ale powinny też być wystarczająco dotowane i finansowane przez miasto.
Każde obniżenie ceny biletów też zwiększa dostępność do takich treści kulturowych.
Wydaje mi się, że instytucje kultury powinny być dofinansowane, państwo powinno dbać o to, bo to jest nasza kultura, nasze korzenie i to powinno być.
Ja jestem z gminy Bieliny. U nas jest dużo takich wydarzeń. I powiem pani, że chyba jakby nie sponsorzy, to nawet by mieszkańcy nie mogli skorzystać z takich wydarzeń.
Kultura jest dobrem narodowym i nie należy jej przeliczać tylko i wyłącznie na złotówki, bo nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie o to chodzi w kulturze.
Wydaje mi się, że państwo powinno zapewnić fundusze na imprezy kulturalne.
Według mnie sponsorzy to jest taka obustronna korzyść, tak? Nie tylko dla instytucji kultury pod względem finansowym, ale też i dla sponsora.
A czy bilety są drogie?
W naszej miejscowości, jak są jakieś takie festyny, czy to na przykład jak takie święto truskawki, to mieszkańcy tam i okoliczni mają wyjścia za darmo. No ale wiadomo, sponsorzy, występy artystyczne czy coś, no to się wiąże z kosztami, tak?
No raczej tak. No jak dla nas emerytów na nasze pieniądze, to drogie. To drogie.
Nie wiem, kochana, ja rzadko korzystam, to nie wiem.
Może nie do końca to, że bilety są drogie, ale wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy, czy to miasta, czy ogólnie regionu, zarabiają na tyle, żeby sobie na takie atrakcje móc pozwolić.
W Kielcach nie. Parę razy mi się udało akurat zrezygnować z jakiegoś biletu, ale to raczej na przykład koncert jakichś zagranicznych, amerykańskich wykonawców.
Ogólnie bilety są bardzo drogie, tak ponad 100 zł do 200 to jest dużo.
Zrezygnowała pani kiedykolwiek z jakiegoś wydarzenia właśnie ze względu na cenę?
Tak, tak, zdecydowanie.
To znaczy zawsze szukałam możliwości ewentualnie tańszych biletów.
Ja chodzę na te wydarzenia, które chcę, uważam, tam też występują normalni ludzie, pracują ci, którzy mają rodziny, kredyty, oni też mają, płacą rachunki, więc oddaję im część swoich dochodów bez żadnego problemu. Bardzo cenię to, co oni robią. Bardzo im dziękuję za to.
Myśmy chodzili do kina, do teatru znaczy, ale są ceny nieprzystępne dla nas.
W Kielcach? Mhm. Nie, w Kielcach na pewno, w instytucjach kultury bilety nie są drogie.
Mamy moment, w którym kultura spotyka się z portfelem widza. Ile z tego portfela trzeba wyciągnąć? Mieliśmy różne głosy. Mieliśmy ceny biletów 100-200 zł. Tymczasem zdarza się u nas w Kielcach, że bilety są po 10 zł lub wydarzenia darmowe. Od czego to zależy? Ile te bilety powinny kosztować?
Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że są i imprezy biletowane, ale są też imprezy darmowe. My, dyrektorzy Instytucji Kultury, dajemy mnóstwo imprez, które są za darmo. Chociażby tutaj wspomnianych wcześniej przez panów programów ministra, czy z programów grantowych różnego rodzaju. I wtedy większość tych programów nawet obliguje w swoich regulaminach, że te imprezy muszą być non-profit. Natomiast czy w Kielcach tutaj w sądzie pojawiały się różne głosy, czy w Kielcach ta kultura jest droga? To zależy, bo to zależy od po prostu imprezy organizowanej. Od rangi wydarzenia. Mamy artystę, który jest mainstreamowym artystą, na niego zawsze bilet będzie droższy. Oczywiście zgadzam się tutaj z niektórymi przedmówcami, jeśli chodzi o sądę, mieszkańcami Kielc, że kultura w większości w tych obszarach powinna być za darmo i powinniśmy mieć możliwość otrzymywania takich środków budżetowych czy środków zewnętrznych, żeby móc jak najwięcej dawać tych imprez darmowych mieszkańcom. Natomiast nie do końca tak się dzieje, ponieważ no, borykamy się z jakimiś problemami. Tak jak wspomniał pan Marek Wrona, pieniędzy zawsze jest za mało i my musimy się wspomagać.
No, wspomniał pan w pierwszej części naszej dyskusji o tym, że warto pozyskiwać mecenasów kultury. Czy w związku z tym, że jeżeli państwo na przykład znajdziecie, mówiąc, nie chcę używać tego określenia, tego terminu, sponsora, ale mecenasa kultury, który ma na tyle pieniędzy, że wyciągnie z portfela i pomoże przy organizacji imprezy, czy nie obawiacie się tego, że on będzie wymagał na was zorganizowanie wydarzenia, które jemu będzie pasowało?
Nie, zupełnie nie mamy takich doświadczeń w Kieleckim Centrum Kultury, przynajmniej nie wiem jak...
A czy są tacy, którzy chętnie odpowiadają na państwa zapotrzebowanie?
Tak, na przykład w ubiegłym roku było 25-lecie zespołu Strauss Ensemble i mieliśmy prywatnych sponsorów, którzy zapłacili nam za koncert. W gruncie rzeczy nie mieli żadnych wymagań. Był to taki gest z ich strony. Także, i to wielokrotnie tak było. Także nie spotkałam się jeszcze z taką sytuacją, żeby były jakieś wymagania, których nie moglibyśmy spełnić.
A czy przewrotnie, nie bywa czasami tak, że to właśnie cena decyduje o frekwencji, ale w drugą stronę, że im mniej za bilet, tym mniejsze mogę zainteresowanie.
Coś dodać właśnie co do ceny biletu, bo to jest zawsze takie pytanie względne i odpowiedź jest względna. Tak jak, czy 3 włosy to jest dużo, czy nie? 3 włosy w zupie to jest całkiem sporo, ale na głowie to już zupełnie mało. Dla jednych 40 zł za bilet to jest też całkiem sporo. Dla drugich to są grosze. Dlatego trzeba zapełnić taką ofertę, żeby były bilety dostępne na taką zwykłą kieszeń, czyli po kilkadziesiąt złotych. No ale są też tacy ludzie, którzy są w stanie zapłacić więcej. Natomiast ja chciałabym przytoczyć pewną wypowiedź jednej z uczestniczek, która przychodzi u nas często na senior show, organizowany raz w miesiącu, który jest za darmo, czyli wstęp jest za darmo. Dla większej ilości osób z sali, czyli powiedzmy, nie wiem, dla 50-60, jest to jedyne wyjście podczas całego miesiąca i te osoby przygotowują się już od rana na to wyjście. Kobiety malują się, stroją, bo są to zazwyczaj seniorzy. Także muszą być też wydarzenia otwarte dla wszystkich, dlatego że dla części ludzi jest to jedyna okazja, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, żeby porozmawiać, żeby nie popaść w takie zupełne odizolowanie i samotność.
Tu ja zgodzę się z panią dyrektor. Pani dyrektor dotknęła bardzo ważnej kwestii tego, że to też widać wielkie różnice, jeśli chodzi o grupy społeczne. Seniorzy są biedni w naszym kraju i to musimy powiedzieć jasno i otwarcie, że dla seniorów zapłacenie 50, 40, 30 zł, czasami 70, to jest naprawdę wydatek, czasami nie do przeskoczenia. I tych imprez, my w organizowaniu imprez powinniśmy też myśleć właśnie o różnych grupach społecznych.
Ale czy wtedy nie dzielicie tego społeczeństwa krzywdząco? Bo dla seniorów zrobimy coś, co będzie darmowe, no bo mają mniej pieniędzy, tak? Ale nie stać ich już
ale
będzie na to, żeby przyjść.
Podałam przykład senior show, ale to zazwyczaj imprezy są otwarte.
Ja dam taki przykład.
Nie tylko skierowane do jednej grupy.
Dokładnie.
Jest koncert wiosenny, każdy może przyjść.
Ja dam przykład dostępnych śródfilmowych, które Kieleckie Centrum Kultury organizowało w ramach programu projektowania uniwersalne kultury. Sala tutaj ta, w której siedzimy, wypełniła się po brzegi i byli w większości to seniorzy, ale byli też, była to też młodzież, byli to też odbiorcy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, bo te dostępne środy filmowe były tłumaczone na język PJM, były z audiodeskrypcją. Kieleckie Centrum Kultury jakiś czas temu zakupiło sprzęt
do darmowe wydarzenie?
Audiodeskrypcji, tak. I to jest całkowicie wydarzenie za darmo. Ta sala wypełniała się po brzegi i przychodzili różni ludzie z różnych grup. Przychodziła młodzież, przychodziły mamy z dziećmi, przychodzili seniorzy, ale tych seniorów była znaczna większość. I my jako Kieleckie Centrum Kultury postanowiliśmy kontynuować ten program dalej, już nie z pieniędzy ministerialnych, tylko z własnych środków, żeby właśnie przynajmniej raz w miesiącu dawać taki wieczór filmowy dla ludzi, którzy są kinomaniakami, ale na przykład jakby zakupienie zwykłego biletu do kina 2 razy w miesiącu już przekracza...
Ile musimy zapłacić za taką dostępną środę? Teraz.
Nic.
Wciąż nic
i wciąż zapraszamy do Kieleckiego Centrum Kultury.
Znaleźliście
dostępny wieczór,
środków.
Dlatego żeby przekształciliśmy to w dostępne wieczory filmowe, już niedostępne środy, bo dostępne środy były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tego projektu finansowego z programu projektowania uniwersalne kultury. I wciąż zapraszamy i to jest taki przykład tego, że tak kultura musi też nieść misję i musi dawać społeczeństwu, mieszkańcom wydarzenia za darmo i poprzez to, o czym pani powiedziała, dyrektor, ci ludzie się mają szansę tutaj spotkać, mają szansę porozmawiać, bo takie dostępne wieczory filmowe kończą się dyskusją po tym filmie. To nie jest tak jak w kinie, że kończy się seans, lecą napisy i wszyscy wychodzą, ale zostajemy tutaj, rozmawiamy o tym filmie, rozmawiamy o twórcach, zapraszamy też twórców, więc kultura też musi dawać możliwość spotkania, możliwość rozmowy, możliwość
bycia razem blisko. Ale żebyśmy nie odeszli od wątku...
Pieniędzy.
Znaczy, ja kontynuując myśl tutaj moich, pani dyrektor i pana, przede wszystkim są różne formy kultury, różne imprezy do różnych odbiorców, o różnym portfelu, w różnej strukturze wieku, w różnych miejscach, o różnych potrzebach.
I ten podział jest konieczny, był, jest i będzie.
Trzeba mieć tego świadomość, a więc organizatorzy różnych imprez, przecież mogą mieć imprezy charakteryzujące tak zwaną kulturę wysoką. Ona z samej definicji jest kulturą elitarną. Ona zawęża odbiorców. Produkty, przepraszam za wyrażenie, produkty, to znaczy imprezy, które są organizowane w ramach wysokiej kultury, no, na przykład skierowane do melomanów, prawda? Są to określeni odbiorcy z określonym portfelem. Nie bałbym się już o ich portfel, o ich zasobność, o możliwość skorzystania z dostępu do takich imprez. Przeciętnie ze statystyki wynika, że Polacy wydają około 480 zł, przeciętnie gospodarstwo domowe, na wydarzenia kulturalne. Proszę sobie wyobrazić.
Rocznie czy w miesiącu?
Rocznie.
480 zł.
486 chyba zł, tak, blisko 490. Oczywiście większe środki, proszę sobie wyobrazić, asygnują osoby z wykształceniem średnim, nie z wyższym. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że te osoby przede wszystkim korzystają z imprez masowych. Ta kultura, te imprezy masowe, które przyciągają artyści, ale tutaj w różnych imprezach.
W imprezach masowych czasami muzyki. Ta kultura, tak jak
staje
pan wspomniał,
mocną
tak,
rozrywką.
Mocną rozrywką, tak. I nie każdy, no każdy idzie się rozerwać,
spotkać, nie komentując tego, tak. Musimy mieć taką świadomość. Natomiast niewątpliwie tam, gdzie ta kultura jest, czy wydarzenie kulturalne adresowane do osób na przykład starszych, w wieku emerytalnym, trzeba dopasować to wydarzenie w kontekście finansowym, operacyjnym, w wymiarze kosztów biletu do przeciętnego odbiorcy. Oczywiście pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tu wybrzmiało, że kultura powinna być, nasi telewizowie to wyrazili dość jasno, ona powinna być powszechnie dostępna, najlepiej za darmo. I tak i nie. I tak nie, trzeba sobie jasno to powiedzieć, i tak nie. To znaczy tam, gdy ona jest elitarna, to ona straci swoją elitarność i straci swoją specyfikę.
Panie profesorze, tutaj pan doktor Maciej Chłopek chciał włączyć się do dyskusji akurat a propos tej kwestii, o której pan mówił.
W odniesieniu do takich małych, lokalnych instytucji kultury odpowiem. Pewną szansą dla nas jest sprofilowanie tego konkretnego działania, które realizujemy pod kątem znalezienia właściwych odbiorców. Sprzyjają temu chociażby środki komunikacji internetowej. Te technologie, które są, umożliwiają nam to. Wiemy, że są różnice, jeżeli chodzi i pokoleniowe, i pochodzeniowe w odbiorze, czy w gotowości do poniesienia o konkretnego obciążenia finansowego. W naszym przypadku jak to wygląda? Często, w dużym stopniu odbiorcami naszych produktów kulturalnych, edukacyjnych, a poruszamy się w obszarze dawnych rzemiosł, są osoby z zewnątrz. One są w stanie zapłacić. U nas taki bilet kosztuje 65 zł, to nie są małe pieniądze, za kompleksowy program, który wdraża, uczy, popularyzuje i wyposaża w umiejętności praktyczne w zakresie dawnych rzemiosł. Coś, co jest cechą, powiedziałbym, oczywistą, zrozumiałym dla mieszkańców, którzy mają już pewien przesyt, bo przecież w Konecczyźnie to...
Mają to na pociągnięcie ręki.
...mieszkańców pracowało w odlewniach i przy metalurgii. Nie jest to nic, powiedziałbym, takiego zachęcającego, ale to jest element przyciągający z wielkomiejskich ośrodków, że osoby przyjeżdżają, czy to w sposób zorganizowany, czy indywidualny i korzystają z tej oferty. Więc już się sprofilowaliśmy na odbiorców z zewnątrz i tak naprawdę około 80-90% ruchu turystycznego to jest spoza województwa. Dedykowane działania pod nich, a środki wypracowane z tego przeznaczamy na animowanie działalności kulturalnej dla mieszkańców regionu. Czyli coś, co... I w ten sposób staramy się ten model naszej instytucji, żeby funkcjonował. Czyli wykorzystujemy też dotacje zewnętrzne, żeby wyposażyć się, zwiększyć potencjał infrastrukturalny, wyposażenie i też nieodpłatnie chociażby użyczać to innym podmiotom, przede wszystkim NGO-som miejscowym. Czy to są stwardnienie rozsiane, czy są autystycy, oni mają nieodpłatnie, u nas mogą skorzystać z infrastruktury. I dzielimy się tymi zasobami.
Jak wygląda sytuacja z cenami w Galerii Wieża Sztuki?
Właśnie, wiele osób wchodząc do naszej galerii pyta się, czy jest po prostu płatny wstęp. Mówimy, że nie, że tutaj jest galeria prywatna i galeria komercyjna, czyli dajemy od razu sygnał, czym tak naprawdę jest ta galeria. I w tym momencie każda wystawa, każdy wernisaż, każde wejście jest za darmo. Mało tego, przyjmujemy rzadko, ale mniejsze grupy, oprowadzamy je, opowiadamy piękną historię odnośnie tych dwóch wież, które są w tym miejscu. I opowiadamy w ogóle o technikach, technologii malarstwa, grafiki, rzeźby przede wszystkim, to już ja się tym zajmuję, ale ludzie z wielkim zainteresowaniem, ci, którzy pamiętają tą wieżę, kiedy była ta kładka, przychodzą i po to tylko, żeby zobaczyć w ogóle sam obiekt nawet. A jeśli chodzi o właśnie imprezy kulturalne, wszystko jest u nas za darmo. Jedyny warunek, najlepiej wyjść z jakimś upominkiem, obrazem.
I to jest warunek.
To jest ten warunek, który chcemy, żeby artyści właśnie z tego no, troszeczkę żyli. Ja powiem tak, jest to już dzisiaj w naszym mieście egzotyka, bo zostaliśmy sami.
Czyli tu w tym przypadku sztuka, kultura równa się ekonomia.
Dzisiaj tak. Dzisiaj tak. Zdecydowanie musimy...
Stowarzyszenia i Marek Wrona. Bilety są czy nie ma w bazie zbożowej?
Muszę generalnie zaznaczyć jedną kwestię. My jesteśmy troszeczkę w innej sytuacji. My jesteśmy ośrodkiem pracy twórczej. Naszą misją nie jest tworzenie, bezpośrednie tworzenie kontentu jakiegoś kulturalnego, a stwarzanie warunków twórcom, aby go sami tworzyli. I tak naprawdę cała działalność bazy skupia się na tym. Prowadzimy kilkanaście pracowni muzycznych, sal prób, mamy dwa teatry, mamy pracownię ceramiki i szereg innych fotografii. Plastycy i inni, którzy przez cały rok, i jest to grupa bardzo liczna, kilkaset osób miesięcznie korzysta z tego ośrodka, przez cały rok działają, tworzą, nagrywają płyty, robią próby, jeżdżą, koncertują. Natomiast nasza działalność zewnętrzna pod tytułem organizacja dodatkowych imprez, koncertów, to już jest nasza dodatkowa działalność promująca twórczość tych. Nie, my zazwyczaj robimy to całkiem za darmo. Całkiem za darmo, gdyż nasi artyści bardzo chętnie występują na takich imprezach, chociażby po to, żeby pokazać to, co robili przez cały rok. Na przykład na festiwalu, który robimy rok w rok i wszyscy ci artyści się na nim prezentują.
No i właśnie mamy teraz końcówkę tej myśli Marka Wrony, czy na kulturze powinno się oszczędzać?
Posłuchajmy mieszkańców regionu.
Czy powinniśmy oszczędzać na kulturze?
Nie. Na pewno nie.
Nie, absolutnie nie. Kultura jest tym, co nas odróżnia od zwierząt i od wielu rzeczy nas chroni. Chroni nas od zdziczenia, od głupoty, pokazuje często trudne sprawy, mobilizuje, uwrażliwia. Musi być kultura.
Raczej nie. Raczej nie, no bo to jest nasze życie.
Na kulturze nie wolno oszczędzać, bo kultura tworzy dobre społeczeństwo.
Powiedziałbym, że trzeba znaleźć pewien balans, który sprawi, że jeżeli ktoś potrzebuje, bo to jest najważniejsze, jeżeli ktoś potrzebuje takich doznań wyższych, potrzebuje skorzystać z tej kultury wyższej, to jak najbardziej niech korzysta. Jeżeli nie ma takich potrzeb, no to po prostu niech ograniczy, nie wiem, do wyjścia raz w miesiącu.
Nie. Dlaczego? Dlatego, że kultura rozwija inne aspekty i to nie jest kwestia tylko zarabiania, czy finansowania się, czy wydawania na dobra konsumpcyjne, ale uważam, że pewne wartości przekazywane są przez kulturę właśnie.
No na kulturze chyba nie.
Dlaczego?
Chyba nie. No bo po to żyjemy, żeby z tej kultury korzystać.
Uważam, że nie, bo wiele rzeczy pozytywnych człowiek dowiaduje się i z tego korzysta.
i się bardziej rozwija. I młodzież, i dorośli, i starsi.
Uważam zdecydowanie nie. No kultura przede wszystkim daje szersze możliwości poznania, to jest wrażliwość, to jest no, taka odskocznia od takiego życia, który mamy na co dzień.
Kultura to nie jest, czy ma być, czy nie, ma nie być. Ona musi być. Ona musi być, żeby społeczeństwo się rozwijało, żebyśmy byli w ogóle mądrym społeczeństwem.
Pani dyrektor od razu powiedziała, że bardzo budujące te odpowiedzi.
To mamy bardzo świadome społeczeństwo. Te wypowiedzi były merytoryczne, z uzasadnieniem. Większość osób wypowiadających się wskazywało, że ta kultura jest niezbędna, co niezwykle cieszy. Ja tylko mogę powiedzieć, że też się cieszę, że w ubiegłym roku właśnie takie świadome osoby przychodziły do WDK-u i pierwszy raz przekroczyliśmy 130 tysięcy odwiedzających, także rekord.
Czy dużą konkurencją są agencje zewnętrzne dla Was jako instytucji kultury programowo?
Programowo, to znaczy tak, agencje zewnętrzne mają swój program, to są zazwyczaj tak zwane twarze z Warszawy, czyli to są osoby znane z na przykład seriali i oni, te osoby mają swoją publiczność i tu nie ma co zaprzeczać. I najczęściej w instytucjach kultury, pewnie w KCK-u też tak jest, komercyjnie wynajmują sale, mają swoje spektakle.
To jest duży zarobek dla instytucji.
Dla instytucji wtedy jest zarobek z wynajmu sali, jest to spory zarobek. Natomiast ja od ubiegłego roku ograniczyłam trochę taki wynajem, a postawiłam na naszych świętokrzyskich twórców i powiem Państwu, że to się sprawdza. Czyli mniej więcej, może troszkę mniejszy jest zarobek na takim koncercie, ale po pierwsze jest to jednak misyjne i pokazuje naszych świętokrzyskich twórców, naszych artystów, którzy przyciągają też rzesze widzów. Tu pan redaktor był na koncercie dla kobiet, pełna sala, nasi lokalni twórcy. Teraz mamy w sobotę koncert wiosenny. Występują tylko artyści z naszego regionu. Zresztą mam taki pomysł, który będzie realizowany od przyszłego roku, że jeden miesiąc w roku będzie poświęcony tylko i wyłącznie artystom z naszego województwa.
Popatrzmy jeszcze teraz na kulturę w tym ostatnim bloku naszej rozmowy. Trochę od innej strony, od tej strony osób, które tę kulturę tworzą, pracowników. Pan profesor mówił o tym, jak są zatrudniane takie osoby i to jest bardzo szeroki zakres. Od umowy o pracę, przez dzieło, zlecenie, freelancerzy. Czy tu artyści nie są poszkodowani? Bo dużo słyszymy w mediach, że jednak są.
Formuła zatrudnienia i zakres jest różnorodny. Mam wątpliwości co do szkodliwości zatrudnienia dla artystów. Wiele głosów, które słyszę w mediach publicznych, są na wyrost. Nie zgadzam się z nimi. Od znanych artystów w skali kraju. Jeżeli chodzi o sposób, wysokość wynagradzania, ewentualnie oczywiście formalnego. Mamy świadomość, że można mieć wątpliwości co do poziomu wynagradzania dla tych w stosunku do pracowników na tak zwanych etatach, na zatrudnieniu stałym, prawda? Gdzie nie realizują projektów, gdzie nie realizują pewnych wydarzeń, dzięki którym można uzyskać trochę wyższe, większe korzyści finansowe. Dość powiedzieć i przyjrzeć się wielu znanym w kraju artystom, prawda, którzy występują podczas ważnych imprez, na przykład kiedy witamy Nowy Rok lub innych wydarzeń. Przecież wiemy, że takie wydarzenia wiążą się z niemałymi honorariami, ale one nie są wykazywane później, jeżeli chodzi o no właśnie wysokość wynagrodzeń i składek emerytalnych i to budzi mój opór i widać pewne emocje. Natomiast generalnie rzeczywiście przeciętnie, jeżeli chodzi o etatowców, przepraszam za wyrażenie, to wynagrodzenie jest, no, mogłoby być wyższe.
Proszę Państwa, a pytanie otwarte do wszystkich Państwa. Czy mówiąc o kulturze, tam może konkurować chociażby z budżetem przekazywanym na służbę zdrowia?
Cisza.
Trudne pytanie.
No właśnie. Bardzo trudne pytanie. Myślę, że to są dwa obszary zupełnie nieporównywalne.
Skoro na kulturze mamy nie oszczędzać, ale zdrowie też jest ważne.
Zdrowie jest bardzo ważne, ale zdrowie ducha i wewnętrzne jest jeszcze ważniejsze.
Myślę, że jedno z drugim,
myślę, że tutaj można to połączyć, że zdrowie psychiczne przekłada się na zdrowie fizyczne i myślę, że kultura właśnie też jest jednym z obszarów, która powoduje, że człowiek ubogaca się wewnętrznie. Niejednokrotnie też jest to dla człowieka w jakiś sposób relaks, spędzenie wolnego czasu w bardzo przyjemny sposób, które przekłada się w
wprost proporcjonalnie na zdrowie psychiczne i fizyczne i myślę, że czym więcej kultury w społeczeństwie, dla społeczeństwa, tym zdrowsze społeczeństwo.
Czy zgadzają się z tym pozostali pan doktor, pan Arkadiusz i pan Marek?
Ja uważam, że kultura zawsze przegrywała ze sportem, ze zdrowiem, z edukacją. Kultura, moim zdaniem, to jest arteterapia dla społeczeństwa. I tak naprawdę to my powinniśmy wszystko zrobić, żeby edukacja poszła w inną stronę, bo przecież nie ma zajęć plastycznych w szkołach muzycznych, od tego się odchodzi. A teraz, przy takich chorobach, jakie teraz mamy psychiczne młodzieży, no musimy do tego szybko wrócić i zrobić zupełnie odwrót od tego, co jest dzisiaj.
Marek Wrona, doktor Maciej Chłopek.
Powiedzmy sobie szczerze, kultura to jest tkanka tak naprawdę narodu, która go utrzymuje w odpowiedniej kondycji psychicznej, bo bez tego mielibyśmy... Psychosomatyka to podstawa.
A biorąc pod uwagę to, co się wydarza, jesteśmy świadkami, że ta integracja kulturowa i społeczna coraz bardziej toczy się w mediach społecznościowych, w sieci internetowej, gdzie te relacje interpersonalne, dotyk, obecność człowieka, odczuwalność jego emocji w swoim pobliżu jest mocno ograniczona, to kultura takie relacje podtrzymuje i je pielęgnuje. I to jest jedyna szansa właśnie, żebyśmy tą równowagę w tym świecie cyfrowym, wyobrażonym zachowali jako te realne, prawdziwe osoby.
Odnosząc się do moich przedmówców, kultura to edukacja, to wartości, to gusta, to umiejętność zarządzania, umiejętność kierowania, umiejętność pracy, to dochody uzyskiwane z pracy, to dochody budżetowe uzyskiwane z pracy pracowników w kulturze i to możliwość wydatków ponoszonych na przykład na ochronę zdrowia. Panie
doktorze. Czyli więcej pieniędzy na kulturę?
Zdecydowanie mądrzej, tak.
Mądrzej.
Więcej mądrzej te pieniądze trzeba
lepiej kierować. Dzielonych tych pieniędzy. Mądrzej.
To jeszcze jedno pytanie, pan Arkadiusz i pan Marek są również artystami. Czy więcej musieliście wydać pieniędzy na swój rozwój jako artysty, czy teraz na tym dużo więcej zarabiacie?
Ja powiem ze swojej jakby strony. Trzeba być wszechstronnym. Nie tylko artystą, ale
akrobacja, o której mówiliśmy.
Trzeba troszeczkę być nauczycielem, edukatorem, biznesmenem, no, technologiem i właściwie wszystkim się interesować i też dopasować się do tego, co dzisiaj współczesny świat przynosi. Także rękę cały czas trzeba trzymać na pulsie i patrzeć naprawdę, co dzisiaj społeczeństwo oczekuje.
Niestety każdy artysta, poza tymi mainstreamowymi, być może musi dywersyfikować źródła przychodów i powiedzmy sobie szczerze, nakłady na własną twórczość zawsze będą przewyższać, poza tymi mainstreamowymi, korzyści.
Artury, też możesz się wypowiedzieć w tej kwestii. Też masz duszę artysty, też jesteś
tak
artystą.
Jest, też jestem z wykształcenia malarzem. Co prawda mam mniej czasu teraz na tworzenie własnych dzieł, ale jest to na pewno, to zgodzę się tutaj z przedmówcami, bardzo ciężkie zadanie, jeśli chodzi dla osoby, która kieruje instytucją kultury, czy w ogóle działa w tym obszarze, bo my musimy być wielofunkcyjni, musimy być menadżerem, musimy być i artystą, musimy być i administratorem, i wiele funkcji, które musimy, mówiąc kolokwialnie, ogarniać na co dzień, żeby to wszystko spiąć w jedną całość. Ale myślę, że optymistycznie chciałbym tutaj zakończyć swoją wypowiedź, że kultura jest takim wspaniałym obszarem w naszym życiu, który integruje i tworzy bliskość. A bliskość to jest to, co w życiu tutaj jesteśmy najpiękniejszego, co możemy sobie dać, to bliskość między sobą. I ta kultura właśnie tutaj w oderwaniu do tego cyfrowego świata wirtualnego jest w stanie dać tą bliskość ludziom nawzajem.
Czyli wynika z tego, że kultura to takie wielkie, duże przedsiębiorstwo, które ciągle musi zaglądać do worka z pieniędzmi.
To na
byście
pewno.
Państwo nigdy nie znaleźli tam, nie poczuli dna.
A relacja między kulturą i pieniędzmi, jak wynika z rozmowy, jest bardzo wielowymiarowa.
No i ma wpływ na nasze wartości, zachowania i styl życia.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za udział w debacie i wszystkie ważne głosy, a Państwu dziękujemy za uwagę. Widzimy się za tydzień.
Wtedy porozmawiamy o kulturze jako produkcie.
Do zobaczenia.
I usłyszenia.